Tomasz Wybranowski, dzień dobry. Eldar Pedorenko przy konsulatach w Warszawie, a dzisiaj historycznie, dzisiaj turystycznie i dzisiaj na sportowo. Ale zaczynamy od turystyki, panie i panowie, bo 11 dzień lipca i pamiętać należy o ludobójstwie dokonanym na Polakach z Kresów przez ukraińskich nacjonalistów, przez ukraińskich sąsiadów, a przecież przez lata i Polacy, i Ukraińcy żyli na tych naszych dawnych Kresach. Dzisiaj budujemy wspólną przyszłość, natomiast nie można budować tej przyszłości i przyjaźni na kłamstwie historycznym i negowaniu zbrodni, a na Wołyniu doszło do czystek etnicznych z rąk ukraińskich nacjonalistów i tak naprawdę tę zbrodnię wołyńską zaplanowali ukraińscy inteligencji, a dzisiaj niektóre środowiska inteligencji ukraińskiej robią wszystko, by zablokować prawdę o tej zbrodni. A polskie elity często temu ulegają. Na antenie Radia Wnet ważny dzień, 11 dzień lipca, dzień pamięci o ludobójstwie dokonanym na Polakach z Kresów. I dzisiaj też taki rys historyczny. Przypomnę jeszcze, jak poważne to były historie, bo przede mną zbiór zasad skomponowany już w wersji ostatecznej w roku 1943. Zbiór zasad, którym mieli się kierować i podczas wojny kierowali się radykalni ukraińscy nacjonaliści, by zbudować własne państwo, przy okazji kolaborując też z III Rzeszą. A został opracowany przez głównego ideologa OUN, Dmytro Dączowa. Punkt szósty. Nie mów o sprawie tym, z kim jest to konieczne, a nie z tym, z kim można o niej mówić. Po siódme. Nie zawahasz się popełnić największej zbrodni, jeśli dobro sprawy tego wymaga. 9. Nie zdradzisz tajemnicy na żadne prośby. 10. Dążyć będziesz do rozszerzenia siły, chwały Boga z obszaru państwa ukraińskiego, nawet przez zniewolenie cudzoziemców. I dzisiaj, budując tą przyszłość, patrząc z niepokojem na to, co dzieje się we wschodniej części Ukrainy, należy również mówić wprost i bez ogródek o tym, co historycznie jest tą raną, bo na kłamstwach historycznych i negowaniu zbrodni, szczególnie ludobójstwa, nie możemy się opierać. Wołyń i Lech Makowiecki, a potem rys historyczny, jak doszło do tych wielkich zbrodni sąsiadów na sąsiadach, począwszy od roku 1941, z apogeum wielkiej krwawej niedzieli 11 lipca 1943 roku. Gdzie szukać początków rzezi wołyńskiej? W 1939 roku nacjonaliści ukraińscy uznali, że nadchodzi czas rewolucji, w wyniku której będą mogli przy pomocy III Rzeszy zbudować ukraińskie autorytarne państwo nazistowskie. Układ Ribbentrop-Mołotow zaskoczył ich w czasie przygotowań do rewolty w województwach południowo-wschodnich II RP jako sojuszników III Rzeszy. Hitler nakazał wstrzymać ukraińską rebelię, widząc, że Sowieci nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań, czyli wkroczenia na Kresy Wschodnie. 15 września 1939 roku wydał rozkaz wprowadzenia OUN do walki. Rozkazy zostały wydane, kurierzy ruszyli w teren. W tym momencie 17 września Sowieci zaatakowali Polskę. Nowe rozkazy o wstrzymaniu rebelii nie mogły dotrzeć do wszystkich komórek terenowych OUN. Zresztą nacjonaliści ukraińscy nie czekali na wytyczne niemieckie. Przez cały wrzesień i październik 1939 roku mordowali polskich uchodźców, cywilnych, żołnierzy i oficerów na tzw. zachodniej Ukrainie. W myśl wytycznych niemieckich mordowano i palono domy Polaków i Żydów. Rewolucja nacjonalistyczna w 1939 roku nie powiodła się. Hitler, chcąc wynagrodzić działaczom OUN wielkie rozczarowanie, 25 września pozwolił im przekroczyć niemiecko-sowiecką linię demarkacyjną i schronić się pod skrzydła III Rzeszy. Wybuch wojny polsko-niemieckiej w 1941 roku zastał nacjonalistów z OUN już przygotowanych do budowy własnego nazistowskiego państwa. Jego proklamowanie we Lwowie 30 czerwca 1941 roku zostało zanegowane przez Niemców. Banderowcy na kilka miesięcy weszli w stan konfrontacji z Niemcami. Wielu nacjonalistów osadzono w obozach i więzieniach, niektórych rozstrzelano, marzenia się rozwiały. Organizacja ukraińskich nacjonalistów podzielona została na dwie frakcje, Stepana Bandery i Andrija Melnyka. W części melnykowskiej dalej otwarcie współpracowała z Niemcami. Wywiadowczo-dywersyjne bataliony ukraińskie Nachtigal i Roland zdążyły jeszcze przeprowadzić we Lwowie i innych miastach kresowych pogromy Żydów i polskiej inteligencji. Tysiące młodych Haliczan i Ukraińców wstąpiło wtedy do ukraińskiej policji pomocniczej. Hilfe Polizei. Wielu z nich wcześniej służyło jako milicjanci sowieccy, pomagając w deportowaniu Polaków na Syberię. Policja ta wzięła później udział w 1942 roku w likwidacji gett żydowskich. 12 tysięcy tych policjantów w służbie niemieckiej z 1400 Niemcami wymordowała ponad 450 tysięcy polskich Żydów na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. To doświadczenie pozwoliło im później zamordować od 120 do 200 tysięcy Polaków i kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, którzy nie chcieli przyjąć nazistowskiej ideologii i metod stosowanych przez organizację ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię. Możemy stwierdzić, że głównym powodem ludobójstwa Polaków i Żydów na Kresach Wschodnich przez OUN i UPA było dążenie do budowy jednoetnicznego, autorytarnego państwa typu nazistowskiego. Genocidum atrox było możliwe dzięki wieloletniemu czy nawet wielopokoleniowemu kształceniu Haliczan i Ukraińców wołyńskich przez partie radykalne, a później przez organizację Ukraińców w nienawiści do obcych, okupantów czy, jak oni mówili, zajmanców. Plany ludobójstwa po raz pierwszy oficjalnie skonkretyzowano na zjeździe założycielskim OUN w Wiedniu w 1929 roku. Teoretycznie rozwinęła je Stara Gwardia OUN, później nazwana Francją Melnyka. Frakcja Melnyka z chwilą wybuchu II wojny światowej stwierdziła, że zaistniały warunki, by halicy naziści mogli przystąpić do realizacji programu. Oto trzy najważniejsze założenia, metody i okoliczności. Dążenie do zbudowania autorytarnego nazistowskiego państwa halicko-ukraińskiego na ziemiach należących do II Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowanie przez organizację ukraińskich nacjonalistów w duchu nienawiści do Polaków całej rzeszy aktywu zwolenników tej organizacji, a nawet chłopów i młodzieży. Wreszcie masowa kolaboracja z okupantem niemieckim i sowieckim. Przed i w czasie mordowania Polaków organizacja ukraińskich nacjonalistów jednocześnie mordowała swoich wrogów wewnątrz społeczeństwa halickiego i ukraińskiego, czyli zwolenników Melnyka i Tarasa Bulby-Borowca. Mówią o tym dane opublikowane przez ukraiński IPN na podstawie badań trzech powiatów wołyńskich, które wykazały, że w czasie II wojny światowej w tych trzech powiatach Wołynia zginęło 5935 Ukraińców z rąk OUN, UPA, 1248 Ukraińców z rąk NKWD, 1225 Ukraińców z rąk niemieckich i zaledwie, wbrew temu co mówią ukraińskie źródła historyczne, tak zwane historyczne, 32 Ukraińców z rąk polskich. Oczywiście dane ukraińskie mówią, że tych zbrodni było znacznie, znacznie więcej. Dokonywane przez działaczy i apologetów OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, próby przerzucania odpowiedzialności za własne zbrodnie ludobójstwa na stronę polską są bezpodstawne. Podobnie jak szukanie przyczyn ludobójstwa OUN, UPA w praktyce politycznej II Rzeczypospolitej Polskiej. Ten zarzut propagandyści OUN wymyślili już w czasie II wojny światowej, a do dzisiaj podtrzymują go apologeci i pogrobowcy ukraińskiego integralnego nacjonalizmu oraz nierzetelni, a czasem, powiedzmy to wprost, niedouczeni historycy i publicyści. Od kilku lat historycy i politycy halicyjscy i ukraińscy orientacji neobanderowskiej usiłują przerzucić odpowiedzialność za zbrodnie ludobójstwa z OUN, UPA, SB na całe społeczeństwo ukraińskie, co jest kolejną zbrodnią wobec własnego narodu. Zniszczyli również tradycje demokratyczne wypracowane w Austrii i Polsce, a teraz cała Ukraina zbiera tego owoce. To były fragmenty artykułu profesora doktora habilitowanego Czesława Partacza, przemilczane w polskiej i ukraińskiej historiografii przyczyny ludobójstwa OUN, UPA na ludności polskiej. Bowiem już na przełomie września i października 1941 roku główny prawit OUN SD wydał instrukcję, w której określił główne kierunki swojej działalności na okres zimy 1941-1942. Cytat. na podstawowym kierunku. Działalność organizacji będzie zwrócona na sprawę politycznego i organizacyjnego opanowania społeczno-nacjonalistycznego aktywu Ukrainy, a poprzez niego na ludowe masy ukraińskie dla uzyskania przychylności walki za suwerenność narodu ukraińskiego na ziemi ukraińskiej. Koniec cytatu. W wykonaniu tejże instrukcji pierwszym etapem była selekcja i szkolenie agitatorów i organizatorów ołunowskich. W tej pracy Klaczkiewskiemu pomógł na samym początku Mykoła Lebeć, który wysłał z Małopolski Wschodniej na Wołyń grupę szkoleniową na czele ze Stepanem Hałamajem, pseudonim Arkadii Wyszochrocki. Pierwszy kurs szkoleniowy aktywistów odbył się w opuszczonej kolonii niemieckiej Harażdża, gmina Poddębce, powiat Łódzk. Z każdym miesiącem organizowano coraz więcej tych kursów szkoleniowych oraz rozwijano siatkę ołunowską. Szkolenie nacjonalistyczne było obowiązkowe dla każdego mężczyzny w wieku do 45 roku życia i odbywały się od 2 do 3 razy w tygodniu. Ilość różnorakich szkoleń, w tym typu wojskowego, z czasem wzrastała. Jeżeli w lipcu i sierpniu 1942 roku w powiatach Krzemienic i Dubno brało w nich udział już około 1500 osób, to już w sierpniu 1943 roku, na przykład w nadrejonach obejmujących zazwyczaj teren danego powiatu, w tym przypadku konstopolskim, brało już udział 5770 osób, a w sarneńskim prawie 4700 osób. Zadziwiającym problemem jest ciągłe podważanie przez stronę ukraińską liczby zamordowanych Polaków. Dane mówią od 50 do 60 tysięcy Polaków zamordowanych przez Ukraińców. Pod ich stałym ostrzałem znajduje się wielokrotnie przywoływana księga Władysława i Ewy Siemaszko. Zresztą pośredni jej autorami byli sami Wołyniacy i ich rodziny. Kwestionowana jest zarówno liczba ofiar, jak i wykorzystywane źródła. Szczególnie fakt rzekomego ich ukrywania. W najlżejszej wersji ataku autorzy powinni przekazać je naukowcom ukraińskim celem weryfikacji. Zapominając przy tym, iż dosyć solidną weryfikację tej pracy dokonano na wieloletnich seminariach naukowców polskich i ukraińskich pod wspólnym tytułem Polska, Ukraina, trudne pytania w latach 1996 i 2001. Ich podsumowanie ukazało się w 2003 roku. Przypomnieć należy, że ze strony ukraińskiej wzięli udział wtedy m.in. tacy naukowcy i badacze ukraińscy jak Wołodymyr Serhijczuk, Ihor Iliuszyn, Nikola Kuczerepa, Jarosław Isajewicz, Bogdan Zabawarnej, Ihor Cependa, Juri Makar czy Stanisław Kulczycki. W oparciu o polskie badania naukowe straty ludności polskiej w latach 1939-1945 z rąk ekstremistów ukraińskich mogły wynieść na Wołyniu od 50 do 60 tysięcy osób. Tak brzmi cytat, dokładny cytat z tego opracowania naukowego. Wielu z naukowców ukraińskich, nie wspominając o politykach obecnie, bez badania powodów podaje inne liczby. Chciałoby się zapytać, co to ma wspólnego z rzetelnością naukowca? Szczególne miejsce w ludobójstwie Polaków na Wołyniu znajduje atak nacjonalistów w dniach 11 i 12 lipca 1943 roku. Był to pierwszy szczególny dla ludności ukraińskiej, która w tym dniu obchodziła święto Piotra i Pawła. Zamiast świętować, ruszyli jednocześnie na 125 polskich wsi. W tej sytuacji ludność polska miała prawo myśleć, iż chociażby w tych dniach będzie spokojnie. Niestety, było zgoła odwrotnie. Po latach naukowcy ukraińscy uknuli wersję, jakoby była to uderzenie prewencyjne wyprzedzające rzekomy atak Polaków w dniu 15 lipca. Pierwszą informacją o tej niby planowanej przez Polaków w dniu 15 lipca masowej akcji antyukraińskiej w obieg naukowy jeszcze w 2003 roku wprowadził Serhijczuk, pisząc: ten sztab partyzantki polskiej dostał od delegata wojewódzkiego rządu Rzeczpospolitej tajne polecenie i rozkazy przeciwko UPA. Szczególnie ujawniono plan szerokiej akcji antyukraińskiej ze strony Polaków, która miała rozpocząć się 15 lipca 1943 roku. Na gruncie polskim tę fałszywkę zaszczepił w 2006 roku Grzegorz Motyka, pisząc: być może tym
Należy tłumaczyć, iż na 15 lipca 1943 roku AK przewidziała przeprowadzenie zorganizowanej antyukraińskiej operacji, o której dokładnych założeniach nie posiadamy jednak danych. Chodziło o zamordowanie delegacji polskiej na czele z niejakim Rumlem. Współcześnie ta wersja na Ukrainie jest lansowana i stanowi punkt wyjścia do rozważań nad przyczynami wydarzeń w dniach 11 i 12 lipca na Wołyniu. Emanacją tego jest obszerne omówienie tejże problematyki w książce z 2012 roku niejakiego Patrylaka. Ten naukowiec przyjmuje jako aksjomat te rzekome plany polskie i pisze: dlatego uderzenie oddziałów UPA na polskie bazy samoobrony i kolonie 11-12 lipca należy identyfikować jako akt prewencyjny dokonany celem zapobieżenia realizacji planów polskich, które miały się sprowadzić do nowej okupacji ukraińskich ziem. Zauważmy jednak, że ani Motyka, ani Patrylak nie przytaczają żadnych danych o prawdziwości tego rzekomego planu. Co prawda Motyka puentuje tę sprawę, pisząc: z całą pewnością też, wbrew temu, co sugeruje Wołodymyr Serhijczuk, nie zakładała ona masowej likwidacji ludności ukraińskiej. Choćby z tego powodu, że Polacy byli zbyt słabi na realizację takiej operacji. Ale Motyka nie wyklucza jednoznacznie tego absurdalnego oskarżenia, a zauważa tylko, iż Polacy byli za słabi na masową likwidację ludności ukraińskiej, pozostawiając możliwość realizacji na przykład niemasowej akcji. To właśnie ta swoista autoryzacja przez naszego naukowca fałszywki Serhijczuka jest wykorzystywana na Ukrainie do tłumaczenia przyczyn zbrodniczej akcji przeciwko ludności polskiej w dniach 11 i 12 lipca 1943 roku. Jeszcze raz należy podkreślić, że nie było żadnego planowania przez Polaków akcji mordowania Ukraińców na Wołyniu ani w skali lokalnej, ani masowej. Przytaczam tutaj cytaty z opracowania naukowego magistra Mieczysława Samborskiego, Wołyńskie tajemnice Poliszynela, fakty, o których chcieliby zapomnieć nacjonaliści ukraińscy z czasu II wojny światowej. Jeszcze jedna ważna cytata. Na obecnych stosunkach polsko-ukraińskich cieniem kładzie się także interpretacja prawna określenia wydarzeń na Wołyniu. Zdecydowana większość prawników i naukowców polskich określa je mianem ludobójstwa, ponieważ sens tego pojęcia i jego zastosowanie do tego przypadku wyjaśnił profesor Ryszard Szawłowski we wstępie do księgi Władysława i Ewy Siemiaszko Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia w latach 1939-1945. Należy przypomnieć, że ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, to jest zabójstwo, uszkodzenie ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia psychicznego, stwarzanie warunków życia prowadzących do zniszczenia psychicznego, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. Dlatego określenie wydarzeń wołyńskich na przykład czystką etniczną czy akcją antypolską jest po prostu nieuprawnione naukowo. Ostatnio popularyzuje się kolejne określenie: ludobójcza czystka etniczna. Nie ma czegoś takiego, chociażby patrząc na definicję ONZ i Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Także określenie ludobójcza czystka etniczna jest po prostu kuriozalne i z punktu prawnego i logicznego, bo naprawdę nie można zabić i jednocześnie wygonić tę samą osobę. Natomiast używanie i propagowanie pojęcia akcji antypolskiej jest w istocie reprezentowaniem poglądów nacjonalistów ukraińskich. Pojęcie to stworzyli oni sami, działacze ONOWscy jeszcze w 1943 roku.
Piszą słuchaczki i słuchacze, że dzisiaj w Studiu Dublin lekcja historii, o której trzeba pamiętać. Podziękowania za te wszystkie słowa dziękuję, ale tak naprawdę w Radiu Wnet robimy to, co do nas absolutnie należy, bo przeszłość i pamięć historyczna jest bardziej niż ważna, aby budować dobre relacje z naszymi sąsiadami, także z Ukrainą, która teraz przeżywa swoje wewnętrzne i zewnętrzne problemy, ale tak jak mówię, nie można budować sojuszów przyjaźni na historycznych kłamstwach czy negacjach. Warto też powiedzieć, że Polski Instytut Pamięci Narodowej tak naprawdę zaczął na poważnie zajmować się badaniami nad zbrodnią wałyńską dopiero gdzieś tak od roku 2014 i 2015. No ale trzeba też powiedzieć na opór materii badaczy ukraińskich, gdzie dominuje opinia zaprzeczenia ludobójczego charakteru wydarzeń, o których dzisiaj opowiadam. Trzeba też powiedzieć, że w roku 2016 doprowadzono, ale przede wszystkim nie dzięki elitom politycznym polskim, ale ogromnym naciskom społecznym, oddolnym do tego, że Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło przez Sejm uchwałę, która ustanowiła 11 dzień lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Trzeba też przypomnieć, że wówczas właściwie cały Sejm Rzeczpospolitej Polskiej głosował nad tą ustawą. No i przypomnę, że w wielu opracowaniach szacuje się, że w trakcie rzezi na Wołyniu zginęło nawet ponad 300 tysięcy Polaków, ale, i zawsze to podkreślam, od 10 do 12 tysięcy Ukraińców, tych sprawiedliwych, którzy stracili swoje życie bardzo często w wyniku bratobójczych mordów spowodowanych zdecydowanym odporem i stanowczym sprzeciwem wobec żądań, by brali udział w mordowaniu swoich własnych sąsiadów, wokół których żyli przez tyle lat. Według szacunków historyków IPN ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków, z czego od 40 do 60 tysięcy zginęło na Wołyniu, od 20 do 40 tysięcy w Galicji Wschodniej, a co najmniej 4 tysiące na terenie dzisiejszej Polski. I wciąż na mojej ukochanej Zamojszczyźnie te niezabliźnione rany z lat 1943-1947. Terror ukraińskiej powstańczej armii spowodował, że setki tysięcy Polaków opuściły swoje domy, uciekając do centralnej Polski. Pierwszy masowy mord na ludności polskiej na Wołyniu został dokonany 9 lutego 1943 roku. Wówczas we wsi Parośla, powiat sarneński, wymordowano 173 Polaków. Ale wpływ na nasilenie się fali zbrodni miało porzucenie w marcu i kwietniu roku 1943 i warto też to zaakcentować przez policjantów ukraińskich służby na rzecz Niemiec i przejścia w szeregi UPA. Wielu z tych policjantów brało wcześniej udział w zagładzie Żydów. Jedna z największych zbrodni to noc z 22 na 23 kwietnia 1943 roku, kiedy spalono osadę Janowa Dolina i zamordowano około 600 Polaków. Ale szczególne nasilenie zbrodni nastąpiło właśnie w lipcu 1943 roku. Przypominam, że 11 dzień lipca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. W lipcu 1943 roku zamordowano około 11 tysięcy Polaków. O tych skoordynowanych atakach UPA na Polaków w prawie 200 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, chorochowskim, kowelskim i łódzkim mówiłem już nieco wcześniej. Najstraszniejsze, najtragiczniejsze jest to, że wykorzystano fakt gromadzenia się Polaków w niedzielę w kościołach. Doszło do mordów w świątyniach. Tak stało się chociażby w Porycku. Dzisiaj nazwa tej miejscowości to Pawliwka. Mordów dokonano także w świątyni w Kisielinie. Prawie 50 kościołów katolickich na Wołyniu zostało zbezczeszczonych, spalonych i zburzonych. Bardzo często dochodziło do zamykania Polek i Polaków, dzieci w świątyni i podpalania ich. Ludzie, którym udało się wyrwać z pożogi, często byli dobijani przez Ukraińców, którzy krążyli wokół palącego się kościoła. W portalu wnet.fm można również przesłuchać wczorajsze popołudnie wnet, które prowadził Krzysztof Skowroński, i przejmująca rozmowa z dzieckiem Wołynia, z naszym wielkim kompozytorem, jazzmenem Krzesimirem Temskim. Ogółem zbrodni na Polakach dokonano w 1865 miejscowościach na Wołyniu największych masakr dokonano w Woli Ostrowieckiej, gdzie zamordowano prawie 630 Polaków, w kolonii Gaj 600, w Ostrówkach ponad 520, w Kołodnie 516. I cóż mogę powiedzieć, historia kołem się toczy i oby nigdy do podobnych sytuacji nie dochodziło. Ważne jest, aby wyciągnąć wnioski z tych bolesnych kart. Życie obok siebie Polaków i Ukraińców. Natomiast, aby budować solidne fundamenty, te wszystkie sprawy muszą być wyjaśnione od początku do końca. Bez tego, co nazywam uporem tworzenia historii narodowych na własny użytek. Prawda jest jedno i tylko ta prawda może nas wyzwolić. Tomasz Wybranowski, Radio Wnet, Studio Dublin. Przypomnę, 11 dzień lipca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów. Najdziwniejsze jest to, że tak naprawdę na Ukrainie wiele osób nie wie o tej bolesnej karcie naszego współżycia Polaków i Ukraińców na dawnych polskich kresach II Rzeczypospolitej. Ja sam znam takie przejmujące przykłady i zaskoczenia wielu Ukrainek i młodych Ukraińców, którzy byli zaskoczeni tym, co na tych ziemiach wydarzyło się.